opowie redaktor Michał Karnowski, sieci w polityce w Polsce. Takimi tytułami operuje Michał Karnowski. Później sport, no bo wczoraj wielkie wydarzenie w Gdańsku. Polska wygrała 3-1 ze Stanami Zjednoczonymi i jest najlepszą drużyną na świecie, co udowodniła w czasie tych trzech spotkań z Włochami, Japonią i na koniec ze Stanami Zjednoczonymi, które wydawało się, że drużyna amerykańska jest w życiowej formie, a to w życiowej formie jest drużyna polska. Po godzinie 8 wywiad i rozmowa z Aleksim Zarembiukiem. Wiedzą państwo, że Łukaszenko jest w Moskwie, rozmawia z Putinem. Putin bardzo był uśmiechnięty wtedy, kiedy Łukaszenko mówił mu o wagnerowcach, którzy się wybierają na wycieczkę do Warszawy i Rzeszowa. Wybory hiszpańskie, bardzo ważne. O tych wyborach opowiadała Małgorzata Wołczyk w czwartkowym poranku Wnet, a teraz już znamy te wstępne wyniki wyborów. Jakie będą tego konsekwencje? O tym dowiemy się w czasie tej rozmowy. A na zakończenie o Zielonej Górze, o tym pożarze, który był w magazynie z toksycznymi odpadami, opowie Dariusz Legutowski, radny z Zielonej Góry. To zaczynamy.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, tym razem nie na Ukrainie, a gdzieś w Europie Zachodniej. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Ale pozwól, że zaczniemy od pani Anastazji Strzelcowej Nikolenko, z członkiem zarządu Związku Polaków na Ukrainie. Oddział Odessa jest w Odessie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
To jak wygląda teraz sytuacja w Odessie? Jakie budynki zostały zniszczone i co się dzieje?
No, dzisiejszy poranek jest o wiele lepszy niż te poranki przez cały tydzień, tego, że przez cały tydzień Odessa była codziennie ostrzeliwana przez Rosjan. Naprawdę dziesiątki pocisków, dronów Rosja wypuściła w kierunku Odessy oraz obwodu odeskiego. Niestety, jakby nie chcielibyśmy, żeby to wszystko było zbito, pomimo fantastycznej roboty naszej obrony przeciwkolotniczej, ale część ich trafiła do celu. Już wiemy, że co najmniej 20 domów, które są pamiątkami architektury oraz kultury, zostały uszkodowane. Niestety są uszkodowane i uszkodzone mieszkania Polaków mieszkających w Odessie. Są to wybowane okna i zniszczone drzwi, częściowo zniszczone ściany, dachy budynków. Niestety zniszczona jest się nasza polska kultura w Odessie. Część domów, które są ważnymi pamiątkami dla Polaków w mieście, również zostały uszkodzone. Na przykład Pałac Naukowców wybudowany przez Lwa Włodka, Muzeum Architektury wybudowany przez Feliksa Bęciorowskiego na początku, w końcu XIX, na początku XX wieku. Dużo szkody zadają te wszystkie ostrzały, ale trzymamy się jakoś i wierzymy w zwycięstwo Ukrainy.
To był pierwszy taki, były ataki na Odessę, ale to był pierwszy taki zmasowany tygodniowy atak rosyjskich wojsk.
No, powiemy szczerze, że Rosja zawsze atakuje Odessę. Jest to taki wielki mit, że Odessa jest chroniona. Nie. Po prostu mamy fantastyczną obronę przeciwlotniczą, dlatego mamy troszeczkę mniej tych wszystkich trafiań do Odessy. Ale tak, ten tydzień był bardzo trudny, tego, że po prostu Rosja starała się uszkodzić nie tylko domy mieszkalne, no co zwykła robić, ale także i portową infrastrukturą, magazyny zbożowe, po prostu co nocy mieliśmy coś nowego, powiemy tak, jakieś nowe trafiania i jakieś nowe szkody w mieście i w obwodzie.
A udało się Rosjanom zniszczyć portową infrastrukturę?
No, wiemy, że częściowo, oczywiście nie wszystko i dzięki Bogu, że nie wszystko, ale wiemy, że parę pocisków spadły na port w Odessie i na port w Czarnomorsku.
I jeszcze wiemy, że jakiegoś uszkodzenia doznała katedra w Odessie.
Tak, katedra prawosławna w Odessie, tak, centralna katedra została prawie zniszczona tak naprawdę. Ma tylko ściany i to tylko w części. A zniszczone jest nie tylko nie tylko parter, a i minus pierwsze piętro. Zniszczenie naprawdę gigantyczne. Ale już wiemy, że to wszystko będzie odbudowane. Już Włosi zaproponowały pomoc w odbudowaniu. Już prezydent Zelenski powiedział, że katedra będzie odbudowana, tylko że jest to takie miejsce sakralne dla ludności prawosławnej w Odessie.
To jest zemsta na mieszkańcach Odessy, nie tylko za to, że Odessa opowiedziała się po stronie Ukrainy.
No, powiem tak, że nie lubię mówić o jakiejś zemście ze względu na to, że ciągle cała Ukraina jest ostrzeliwana. Pamiętamy, że nie tak dawno było trafianie i we Lwowie, i w Żytomierze, i w Kijowie, i tak naprawdę we wszystkich regionach. No tak, oczywiście teraz Rosja chce udowodnić nam, że zrobiły może jakiś nieprawidłowy wybór, ale Odesianie znają, że czego oni po stronie Ukrainy. W Odessie po prostu nie ma takich nawet myśli być po stronie Rosji, tylko że ciągle przez półtora roku jesteśmy ostrzeliwani przez Rosję. O jakiej miłości do tego państwa może iść? Oczywiście walczymy z Rosją i każdy Odesianin to rozumie. I te wszystkie ostrzały tylko jeszcze bardziej motywują nas do działań. Jeszcze bardziej pracujemy dla zwycięstwa Ukrainy, staramy się wspierać nasze wojsko, no i robić wszystko, co od nas jest zależnego, dlatego żeby Ukraina zwyciężyła.
A jak ten tydzień zmienił życie codzienne mieszkańców Odessy?
I tak, i nie. Z jednej strony, na przykład, kiedy wczoraj o 7 rano było obok katedry, po prostu jechała do pracy, już można było spokojnie przyjechać, już te wszystkie służby wszystko posprzątali, no jak wszystko, częściowo posprzątali, dlatego żeby można było przyjechać, dlatego żeby po prostu miasto dalej pracowało, funkcjonowało. No ale oczywiście ludzie są przygnębiani tego, że to jest niewyspane nocy, dlatego że to są miejscowości związane z naszym dzieciństwem, młodością, no po prostu z naszym życiem. Są to nasze rodziny, przyjaciele i tak dalej. Każdy ma przyjaciela, który pozostał albo bez mieszkania, albo bez okien w mieszkaniu. No dlatego oczywiście to wszystko jakoś przygłębia troszeczkę. Ale miasto pracuje, miasto funkcjonuje dalej. Nawet obok tych trafień rosyjskich.
Zaopatrzenie w Odessie jest w miarę normalne?
Tak, oczywiście. Powiem tak, że mamy wszystko, co potrzebujemy. No tak, teraz, tak? Oczywiście są może jakieś problemy czasami z czymś, ale nie odczuwamy na tak dużą szkałę, że czegoś tak naprawdę nie ma w sklepach. No tak, oczywiście, może tam nie jest tak dużo wszystkiego, jak do początku wojny, ale nie chodzi o tym, że jest taka straszna bieda, jak na przykład w innych regionach Ukrainy, jak na przykład w obwodzie mikołajowskim, w obwodzie chersońskim i tak dalej. Jest nie tak katastroficzna sytuacja. No oczywiście nie jest tak łatwo.
I woda, i elektryczność jest.
Tak, teraz mamy i wodę, i elektryczność. Oczywiście nie możemy mówić, że tak będzie i jutro, i pojutrze, ale na ten moment mamy wodę, mamy elektryczność. Najtrudniejsza sytuacja z elektrycznością w Odessie, i to była najtrudniejsza sytuacja na skalę całej Ukrainy, było oczywiście zimą i jesienią. Wtedy nie mieliśmy prądu w ogóle przez prawie cały czas, ale teraz dzięki Bogu wszystko jest naprawione i jeżeli Rosja dalej nie zacznie ostrzeliwać infrastrukturę elektroniczną, no to mamy i będziemy mieli.
To na zakończenie powiedzmy, ilu Polaków jest w Związku Polaków na Ukrainie w tym oddziale odeskim?
Związek Polaków w Ukrainie, oddział im. Adama Mickiewicza, jest najstarsza, największa organizacja na południu Ukrainy. Mamy około 2000 członków stowarzyszenia, a teraz w Odessie pozostało troszeczkę mniej, tak że część dzieci po prostu wyjechało do bezpieczniejszych regionów. Ale są osoby w mieście i jest ich gdzieś tak 500-600 na co dzień.
I pani również nie wybiera się nigdzie z Odessy.
Oczywiście nie, pracujemy tutaj, musimy wspierać się nawzajemnie, wspierać nasze wojsko i wspierać naszych seniorów, którzy całe życie mieszkali w Odessie. Część z nich mieszkała w Odessie nawet podczas II wojny światowej. I teraz podczas już kolejnej wojny oni mieszkają w Odessie. No i zdecydowali pozostać się tu.
Dzielna Anastazja Strzelcowa-Nikolenko ze Związku Polaków na Ukrainie, z oddziału w Odessie, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za reakcję i dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
A my wracamy do Dmytro Antoniuka. Dmytro, jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękujemy.
To już raport z Odessy za nami. Powiedz, co jeszcze zdarzyło się na tych ukraińskich frontach?
Dodam tylko do Odessy, że ten prawosławna katedra Przemienienia Pańskiego została zniszczona przez rakietę H-22. Oprócz tego rakiety typu Onyx uderzyły w Odessę i w obwód odeski, i przeciwko tym rakietom my nie mamy na razie broni i dlatego są takie potężne zniszczenia. Oprócz tego w Odessie też oberwał uderzony, uszkodzony został Pałac Brzozowskich, bardzo pięknej architektury, też w architekta polskiego pochodzenia Gąsiorowskiego, o którym mówiła pani Anastazja. Co do sytuacji na frontach...
A tylko jeszcze jedno pytanie, czy to są ostrzały z Morza Czarnego?
Dokładnie, to są ostrzały i z Morza Czarnego, z nadmorza Czarnego. Na przykład te rakiety typu H-22 zostały wystrzelone z bombowców, które znajdowały się nad Morzem Czarnym, a rakiety typu Onyx na przykład były wystrzelone z rejonu Krymu. Także to wszystko było wystrzelone z tamtych terenów.
No to teraz...
Co do sytuacji na froncie, to wróg atakuje i atakuje potężnie, można tak powiedzieć, w obwodzie tam na styku, na granicy obwodów lugańskiego a charkowskiego. Za ostatni weekend wróg miał postęp około 4-5 kilometrów w głęb naszych pozycji i próbuje rozszerzyć ten przyczółek, bo tam jest też niewielka rzeczka i on tą rzeczkę przekroczył i próbuje dalej rozszerzyć ten przyczółek w kierunku od miasta Swatowe do miasta Borowa. Toczą się po prostu bardzo zacięte walki, jak i toczą się walki nad rzeką Siewierski Doniec w obwodzie już na północy obwodu donieckiego i częściowo w obwodzie lugańskim. Nie ma tam wróg postępów, ale dla wojsk ukraińskich jest bardzo ciężko tam się bronić, ponieważ wróg ma po prostu potężne siły, które rzuca w ogień tych walk. Przypominam Państwu, że tam działają te najbardziej słynne też w dywizji czołgów Tamańska i Kantemirowska, chociaż my już spotykaliśmy się z tymi dywizjami wcześniej i dawali im też ognia, tak powiem, czyli też dużo było uszkodzone i tych czołgów i tych czołgistów, także my już mamy doświadczenie w walkach z tymi dywizjami. Co do sytuacji tam na południu, to na razie też ja nie widzę, żeby było dużo jakichś postępów u wojsk ukraińskich. Mimo to, że Ministerstwo Obrony Ukrainy codziennie prawie mówi o tym, że tak, w kolejna przestrzeń została wyzwolona. Być może tak jest, ale na mapach tego nie widać. Oprócz tego wczoraj była informacja od Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, którzy mówią, eksperci amerykańscy, że być może u Ukrainy teraz na froncie, tam gdzie my próbujemy atakować, po prostu nie wystarcza raz tego sprzętu, tych wozów opancerowanych, czołgów i szczególnie oczywiście awiacji, samolotów, a dwa, że po prostu te nasze jednostki, które tam atakują, one nie zostały do końca przygotowane na to, zawarte, tak zjednoczone. I to też wpływa na przebieg naszych działań zaciepnych. Nie mówiąc oczywiście o tych nieskończonych polach z minami i z umocnieniami fortyfikacjami Rosjan, w których oni tam siedzą i też siedzą nie po prostu tak, a strzelając w naszych żołnierzy. Także no tak, jest taka rzeczywistość niestety. Oprócz tego wczoraj minister obrony Ukrainy Aleksiej Reznikow powiedział o tym, że Ukraina jego zdaniem wygra tą wojnę w przyszłym roku, do lata przyszłego roku. Myślę, że on tak mówi, dlatego że oczekuje, że już do lata przyszłego roku na froncie będą zadziałane samoloty typu F-16. Jak wiemy, jeszcze szkolenie naszych pilotów nie rozpoczęły się. No i już przyjemniejsza informacja, to w tej nocy została zaatakowana dronami, nie wiadomo jakimi, skąd, Moskwa. Co najmniej, jak mówią rosyjskie źródła, rosyjska też Ministerstwo Obrony powiedziała, że Moskwa została zaatakowana przez dwóch dronów i jeden z tych dronów uderzył blisko od akurat gmachu Ministerstwa Obrony Rosji. A drugi uderzył też w centralnej części Moskwy, uszkodzając niemieszkalny budynek. Jaka skala tak naprawdę tych zniszczeń w Moskwie, my nie wiemy, ponieważ my nie mamy niepodległych źródeł informacji stamtąd, ale ważne, że ważny jak na mnie jest ten wpływ psychologiczny przede wszystkim. Ponieważ, no cóż, jeżeli nasi ludzie w Odesie już przyzwyczaili się niestety do tych codziennych ostrzeliwań, nie tylko w Odesie, a w całej Ukrainie, no to niech też mieszkańcy Moskwy, którzy rozpoczęli w tą wojnę, no to niech oni też ponoszą skutki tej wojny, które oni rozwiązali.
Powiedział Dmytro Antoniu, który teraz jest gdzieś w Europie Zachodniej. Gdzie dokładnie, Dmytro?
Jestem teraz w Belgii, ale wkrótce też jadę trochę dalej i w stronę Polski, ponieważ przypominam Państwu, że w Polsce mam szereg tych prezentacji mojej najnowszej książki,
tej książce postaramy się opowiedzieć może w jutrzejszym poranku, może będzie spokojniejsza noc, ale ja już pokazuję tym spośród Państwa, którzy oglądają transmisję poranka na kanale YouTube Radia Wnet, a Państwu, którzy nie oglądają, mówię, że książka jest bardzo pięknie wydana. Zamki i rezydencje na Ukrainie powiązane z polskimi rodami. Taki jest tytuł tej książki. Są i wspaniałe opisy, i wspaniałe zdjęcia. I Dmytro obiecał, mówi, że i tak się stanie, że będzie wydanie polskie tej książki. Wtedy będą Państwo mogli to wszystko przeczytać, chyba że Państwo znają język ukraiński. I jeszcze jedna informacja. No, przygotowujemy taką radiową opowieść o tych zamkach i rezydencjach polskich rodów na Ukrainie. Z tych zdjęć, no to tak, to był bardzo bogaty i bardzo piękny świat, który częściowo zaginął, a częściowo będzie żył dzięki temu, że Dmytro Antoniuk się nim zajmuje. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję wzajemnie i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Nie wiem, czy w raporcie z Kijowa państwo usłyszą Dmytro Antoniuka, pewno tak, a na pewno w jutrzejszym poranku, jeśli w ogóle można być pewnym czegokolwiek na tym świecie. 7:32, jesteśmy pewni tego, że Wojciech Młynarski pisał piękne teksty i wspaniale śpiewał i teraz zaśpiewa w Poranku Wnet. A gościem Poranka Wnet jest Michał Karnowski, tygodnik sieci w polityce w Polsce. Dzień dobry, panie redaktorze. Cześć,
dzień
Michale.
Dobry. Dzień dobry, witam.
Popatrzę, co nie mam jeszcze przed sobą najnowszego numeru tygodnika sieci, ale już wiem dzięki portalowi w polityce, że zajęliście się sprawą Sławomira Nowaka i próbujecie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sprawa nie może się doczekać finału w sądzie. Powiedz, co możesz zdradzić z tego artykułu, do czego doszli dziennikarze śledczy tygodnika sieci?
O, finał to jakieś marzenie ściętej głowy w takim przypadku. Na razie zastanawiamy się, dlaczego od 19 miesięcy nie może się rozpocząć proces i mamy do czynienia z całym ciągiem dziwnych działań, które próbują odsunąć samo odczytanie aktu oskarżenia. Tam w tym akcie, można się spodziewać, z tego co wiemy, zawarte są informacje, które kompromitują całkowicie i Sławomira Nowaka, i jego otoczenie, i stawiają pytania o to, jak tak skorumpowany człowiek. Myślę, że można użyć tego sformułowania, choć zastrzeżmy, że wyroku nie ma, natomiast materiał dowodowy jest bardzo mocny. No, mógł pełnić tak wysokie funkcje w państwie polskim i kiedy nauczył się tych mechanizmów korupcyjnych, które powodowały, że zaszokował swoim skorumpowaniem czy swoją demoralizacją nawet Ukraińców, którzy niejedno widzieli. Dziwne rzeczy się wokół tego dzieją. Wrażenie, że toczy się gra, by nastąpiło to już po wyborach, by nie stwarzać problemów Donaldowi Tuskowi, jego otoczeniu. Tutaj ta grupa chyba sędziów, która pokazała nam upolitycznienie na różnych szczeblach wymiaru sprawiedliwości, no, tym razem wydaje się, że również jakąś grę rozpoczęła. Więc to jest jedno pytanie, dlaczego ten akt nie może być odczytany. Drugie pytanie, ile wiedział Donald Tusk? Czy nauczył się tych mechanizmów korupcyjnych dopiero na Ukrainie? Czy tam dopiero się zdemoralizował? No, myślę, że ludzie, którzy mają nieco doświadczenia życiowego, jednak odpowiedzą na to pytanie negatywnie i to pytanie, ile wiedział Donald Tusk, postawią bardzo mocno.
Na Ukrainie zajmował się środkami, które docierały do Ukrainy z Unii Europejskiej na budowę infrastruktury drogowej.
Tak, no generalnie zajmował się budową dróg. To był taki moment, w którym ukraińskie władze podjęły decyzję, że mimo sytuacji jednak wojennej spróbują podciągnąć infrastrukturę. No, musielibyśmy tutaj więcej mówić o Ukrainie w tamtym okresie. Chyba nie ma na to czasu. Natomiast tak, no, Donald Tusk im wysłał Sławomira Nowaka, można powiedzieć, czy Sławomir Nowak sam się wysłał, żeby tutaj podciągnąć infrastrukturę. No, zamiast tego od pierwszych dni, jak podkreśla akt oskarżenia, żądał łapówek bardzo bezczelnie, bardzo ordynarnie, ogromnych sum. I te łapówki były płacone, te schematy korupcyjne zostały natychmiast uruchomione. Może to też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce na taką naprawdę dużą skalę inwestycje drogowe ruszyły dopiero po zmianie władzy, po roku 2015. Dlaczego dopiero wtedy przestały bankrutować firmy, które były w te inwestycje zaangażowane, co za Tuska się działo nagminnie. Dlaczego dopiero wtedy właśnie nabrało to pewnego rozmachu. No ale jak wiemy z instytucji europejskich, praworządność kwitła za Tuska, natomiast za rządu Jarosława Kaczyńskiego podobno jest w tarapatach. Choć przypadek Sławomira Nowaka pozwala raczej postawić tezę odwrotną, że wreszcie po 2015 roku ruszyliśmy do przodu, że wreszcie przestał nas rak korupcji tej wielkiej, tej ogromnej oplatać. Tam są różne linki jeszcze w tej sprawie Nowaka do ludzi z najbliższego otoczenia Tuska, innych do Orlenu. Może tam też jest odpowiedź na pytanie, dlaczego ta spółka za czasów PO-PSL notowała tak niskie zyski, a był nawet rok, że straty. Dlaczego teraz wpłaca tak ogromne sumy do budżetu. I nie mówię tu tylko o tym wzroście wynikającym z budowy wielkiego koncernu. Wiadomo, że masa tej firmy się zwiększyła, ale nawet jak ten element odejmiemy, to za czasów prezesa Daniela Obajtka widzimy nieprawdopodobny wzrost efektywności Orlenu. I wcale nie, jak twierdzi opozycja, dlatego żeby ona jakoś, ta spółka łupiła nagle kierowców, tylko dlatego, że po prostu pieniądze stamtąd przestały na wielką skalę jakoś dziwnie wyciekać.
Na wielką skalę kampania wyborcza ruszy pewno na początku września albo w drugiej połowie sierpnia, ale teraz już można powiedzieć, na czym Platforma Obywatelska chce wybudować swoją popularność i zmobilizować ludzi do tego, żeby dzwoniona na takich sprawach, jako ostatnio nagłośniona przez TVN sprawa pani Joanny.
Tak, ja myślę, że tutaj ta pierwsza część twojej wypowiedzi, Krzysztofie, jest prawdziwa. Nie przywiązywałbym się też specjalnie do obecnych różnych sondaży. To są wakacje i to są chyba dość głębokie wakacje, jak tak się obserwuje, bo sam trochę gdzieś w przerwach różnych z rodziną wypoczywam i widzę, że w ogóle tej polityki nie ma, nawet w takich rozmowach zwykłych ludzi. To nawet powiedziałbym, że jest chłodniej niż rok, dwa lata temu pod tym względem. No chłodniej jest też pogodowo, bo pada więcej, ale ta polityka jakby była rzeczywiście dalej. Natomiast Donald Tusk rozwija swoją kampanię. Ja bym powiedział w ten sposób, że totalna opozycja zaczęła totalną kampanię. I chyba trochę nawet PiS był na chwilę, czy w ogóle Zjednoczona Prawica była na chwilę oszołomiona, bo uruchomił Tusk język, o którym już zapomnieliśmy. Język niezwykle brutalny, niezwykle wulgarny, język, który też próbuje wykreować co chwila panikę moralną, zohydzić, zobrzydzić, tak jakby sprowadzić wręcz do wręcz czasami zwierzęcych takich, powiedziałbym, że postrzegań obóz rządzący. I sprawa pani Joanny jest jedną z tych historii. Sprawa w ogóle dziwna, bo no, mamy do czynienia z aktywistką, tak mi to wygląda, z aktywistką proaborcyjną. No, tak wynika z jej wpisów w internecie wcześniejszych. Aborcja była świetna, okej. Potem tą aborcję wykonała i chyba przeżyła szok, bo jednak aborcja nie jest okej, jest straszliwym złem. Ta chwila załamania jakby spowodowała konieczność interwencji lekarskiej, a może było to jakoś wpisane w ten scenariusz tutaj, myślę, że kiedyś prawdę poznamy. No i od razu, prawda, pełnomocnicy już nam znani, od razu cała kampania medialna, od razu próba wywołania takiego przesilenia. Zresztą zwróćmy uwagę, że Tusk szuka takiej historii, czepia się takich historii, patrząc, czy tym razem to zagra, jak gdyby. Tu nie porównuję jakby tematów, ale szuka takiej Sawickiej, takiego momentu łez, momentu przełamania, momentu, który pozwoli mu właśnie wykreować jakąś taką większą falę niechęci wobec obozu rządzącego. Jest w tym konsekwentny i będzie. Postawiłbym tutaj szerszą tezę, że obóz Zjednoczonej Prawicy musi dużo twardziej, dużo ostrzej, dużo takim może nawet językiem dla siebie nietypowym, ale jednak rozpocząć walkę z tym przekazem Donalda Tuska. Ten pomysł, żeby kampanię poprowadzić trochę podobnie jak w roku 2019, to znaczy na dobrych skutkach rządzenia, na osiągnięciach, na inwestycjach, na rozwoju. No chyba ten pomysł tym razem nie wypali. Tak myślę, że przeciwnik Tusk dużo tu zmienia. Podobnie jak przeciwnik Konfederacja, bo tutaj te dwie formacje, no solidarnie powiedziałbym, że próbują PiS łomotać i próbują uruchamiać taki język, który ma obóz rządzący zohydzić w oczach Polaków.
Co masz na myśli, mówiąc o tym, że ten sposób opowiadania o polityce PiS powinien zmienić?
No mam na myśli, po prostu trzeba się zacząć bić, tak? To jest bardzo twarda, brudna, brutalna kampania, no, w której po prostu trzeba odpowiadać natychmiast i twardo na rozmaite takie próby właśnie szerowania, powielania przez Tuska i jego ludzi tego typu zarzutów. Co jak na przykład pokazała sprawa tego płonącego składowiska śmieci, jest możliwe, tak? Natomiast się okazało, że to jeśli ktoś odpowiada za ten temat, to starosta z PO. Trzeba też ofensywnie mówić o zagrożeniu, jakie niesie ewentualny wybór formacji Donalda Tuska. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu, nie być biernym, tak? Trzeba po prostu rozpocząć, no tak myślę, jeśli PiS chce wygrać, tak? Kampanię, która będzie energetyczna, ofensywna. Ludzie, którzy jakoś nie mają już sił, co jest naturalne, są może zmęczeni, może jakoś mają poczucie wyprania, zużycia. No, tacy ludzie powinni tutaj z pierwszego szeregu obozu Zjednoczonej Prawicy odejść. Ja widzę, że ten front pisowski no jest wciąż wymaga podciągnięcia, o tak bym to powiedział. Są politycy, którzy to tutaj walczą jak lwy, można powiedzieć, ale są tacy, którzy mniej może. I tutaj myślę, że należy też uruchomić bardzo taki konsekwentny, bardzo taki zmobilizowany, bardzo taki pracujący round the clock, całą dobę sztab wyborczy. Mam poczucie, jak patrzę na to, co robi Tusk, że tam są zatrudnieni wręcz jacyś psychologowie społeczni, jacyś ludzie od psychologii w ogóle, zachowań społecznych, którzy bardzo głęboko analizują pewne rzeczy i szukają takich punktów, w których można jakby zniszczyć, zdestruować poparcie dla Zjednoczonej Prawicy na takim poziomie właśnie zwykłego strachu, na takim poziomie odrzucenia, na takim poziomie zniesmaczenia. W te wątki wchodzą, piszą Tuskowi sformułowania, które mają jak trucizna wchodzić w rozmowy Polaków, w ich odczucia, w ich emocje. No ja tu nie jestem sztabowcem, więc to musi sztab PiS-u odpowiedzieć na pytanie. Tak patrzę z boku i analizuję i widzę, że poszła bardzo brutalna kampania ze strony Tuska i PiS musi zrozumieć, że nie wygra tego tak, jak wygrał w roku 2019. Natomiast trzeba wziąć i z 19, ale być może z 20 bardziej z kampanii Andrzeja Dudy, tej drugiej, tę energetyczność, ten pomysł na trochę wyjście z pałaców, wyjście z gabinetów, pójście z ludźmi. No, nie da się tego wygrać konferencjami prasowymi w lakierkach, prawda, i garniturach co chwila powtarzanymi. Zresztą, no, jak się robi kampanię, to myślę, że w PiS-ie wiedzą. No, muszą w sobie znaleźć energię, żeby ją zrobić.
Ważna deklaracja padła z ust wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, że nie będzie po wyborach koalicji z Konfederacją.
Znaczy, to jakie będą koalicje, to zawsze się po wyborach rozstrzyga. Natomiast ja myślę, że i tak z tego, co słyszę, to tutaj Jarosław Kaczyński chce pewien przekaz chyba wygenerować, który gdzieś umyka, otóż, czy który może jest elementem fałszywego osądu. Otóż wielu Polakom takim patriotycznym, ja znam takich ludzi o propolskim nastawieniu, którzy się boją tej partii niemieckiej w Polsce, wydaje się, że Konfederacja to jest taki może młodszy PiS. Może lepszy nawet, może jeszcze świeższy, może niezmęczony, niezużyty, nieuwikłany w tysiące różnych kompromisów, które są typowe dla sprawowania władzy, które są nieuniknione, tak? Zwłaszcza w tak dużym obozie politycznym. No myślę, że to nie jest prawda. Myślę, że tu Jarosław Kaczyński chciał podkreślić, że Konfederacja to jest formacja, która jest wielką zagadką, wielką niewiadomą, która głosi dziwne czasami pomysły, bo faktycznie premier tutaj Kaczyński przypomniał ten bon zdrowotny, 4000 mielibyśmy na leczenie, to często na jeden dzień nie wystarcza rocznie, jak rozumiem, nie mówiąc już o poważniejszej chorobie, więc taki turboliberalizm, który wielu ludzi rzeczywiście by zabił. No, Polska jest dzisiaj krajem w dużo większym stopniu niż przed rokiem 2015 solidaryzmu społecznego i myślę, że to przynosi dobre efekty, to widać, tak? Świat egoizmu społecznego, świat, w którym klasy wyższe posiadające, klasy sukcesu, klasy uprzywilejowane, mające dobre ustawienie w tym świecie, no, biorą wszystko, a reszcie zostaje ochłapy, no, nie był także efektywny, tak? Już nie mówię, czy moralny, nie był także efektywny. Drugim elementem jest to, że jak spojrzymy na historię Konfederacji w ciągu ostatnich lat, to w każdym momencie, w którym mogła wybrać, wybierała jednak współpracę z obozem III RP. Chociażby w wyborach prezydenckich roku 2020. Nagle się wtedy okazało, że jest im wszystko jedno, czy Rafał Trzaskowski, czy prezydent Andrzej Duda. Mówili to jasno i wyraźnie. Z niewielkimi wyjątkami, ale więcej tych wyjątków było po stronie jednak obozu III RP. Było po stronie wyboru Rafała Trzaskowskiego. Kolejny element to są politycy, którzy w dużej mierze też wyrośli z ruchu zakładanego przez Romana Giertycha i nigdy się z tą spuścizną nie rozliczyli. I są tam, z tego co słyszę, różne linki, także i w tym kierunku. Więc podkreślam, że tam jest wielu Polaków, wielu polityków nastawionych propolsko i patriotycznie, ale kto trzyma sznurki, co wybiorą ostatecznie? Czy to będą głosy oddane na kontynuację zmiany w Polsce, czy na restaurację tego państwa Michnika i Kiszczaka, wspólnie przez nich powitego? No, jest to bardzo, bardzo wielką zagadką i niewiadomą. Na dziś, tak rozumowo, wydaje mi się, że w Konfederacji także zwyciężają pewne emocje skłaniające ich do raczej zniszczenia państwa, czy tego dorobku obozu Zjednoczonej Prawicy, dorobku ostatnich lat, po to, żeby później, tak sobie wymarzyli, tak liczą, no, na gruzach dojść do wielkości, tak? Bo to jest chyba dość oczywiste dla każdego, kto obserwuje polską politykę, że droga do wielkości Konfederacji, no, wjedzie przez ewentualny koniec PiS-u. I ten koniec PiS-u, już tyle razy ogłaszany, łączy paradoksalnie Tuska i liderów Konfederacji. Co nie znaczy oczywiście, że ten scenariusz musi być spełniony, bo tam też w tej Konfederacji grają bardzo rozmaite siły. Ale na dziś, myślę, że to chciał premier Kaczyński podkreślić, no, głos oddany na Konfederację jest co najmniej loterią, to jest optymistyczny scenariusz, a w pesymistycznym scenariuszu jest głosem na właśnie jakiś taki przewrót restaurujący obóz III RP.
Powiedział Michał Karnowski. Bardzo serdecznie dziękuję, panie redaktorze, za to, że poświęcił pan chwilę wakacyjną dla Radia Wnet i Poranka Wnet.
To zawsze przyjemność rozmawiać z Radiem Wnet. Dziękuję za zaproszenie, życzę miłego dnia.
Sieci w polityce w Polsce, a w sporcie za chwilę opowie o tym Grzegorz Milko.
Wiadomości sportowe.
Któremu przeszkodzę. Dzień dobry, Grzegorzu.
Dzień dobry.
Mam nadzieję, że miałeś zamrożonego szampana wczoraj i wystrzelił ten korek wtedy, kiedy Polska wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3-1.
Tak, woda mocno gazowana rzeczywiście wystrzeliła, bo można przecież także wodą czy sokiem jak najbardziej. No i warto było rzeczywiście do samego końca, do ostatniej piłki zostać z naszymi siatkarzami, dopingować ich tak jak robiła to wspaniała publiczność w Ergo Arenie w Gdańsku. No bo wygraliśmy 3-1 i po raz pierwszy w naszej historii wygrywamy Ligę Narodów, jeszcze do niedawna znaną jako Ligę Światową. To bardzo dobrze znaczy przed mistrzostwami Europy i eliminacjami do Igrzysk Olimpijskich, no już później same Igrzyska, bo no oczywiście nikt tutaj nie zaklina rzeczywistości i wszyscy wiemy, że 4 razy z rzędu odpadaliśmy na Igrzyskach kolejnych właśnie na etapach ćwierćfinałów, a więc teraz wypadałoby no po prostu zdjąć to zaklęcie z tego nieszczęsnego ćwierćfinału, no i to tak naprawdę jest najważniejsza, ale ta Liga Narodów, wygrana Liga Narodów daje bardzo dużo, bo nadaje pewność, nadaje zgranie tej drużynie Grbicza, no a czas leci szybko, miną te turnieje, o których mówię i już będą Igrzyska w Paryżu, a więc niech to będzie takie świetne preludium właśnie przed Igrzyskami.
Niech będzie.
Tak myślę.
Niech będzie. A dzisiaj się, no dobrze, Grzegorzu, dzisiaj się zaczyna turniej tenisa w Warszawie, rozpoczęła się Liga i Ekstraklasa. Opowiedz o tym wszystkim w 7 minut.
Dobrze, to więc tak, przede wszystkim nasze radio będzie bardzo obecne i aktywne podczas turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Jutro zaczyna Iga Świątek mniej więcej o 17.30 i zagra z Gdziną Andubrigową. To jest zawodniczka z Uzbekistanu o trudnym nazwisku i obyśmy się go nie musieli jakoś bardzo uczyć, bo miejmy nadzieję, że Iga gładko wygra. W ramach magazynu Popołudnie w Net my będziemy na kortach Legii, ja osobiście, Wojciech Jankowski będzie w innym miejscu, ale razem poprowadzimy Popołudnie w Net i właśnie bardzo ważnym elementem tej audycji będzie turniej z Igą Świątek, oczywiście w roli głównej. Bardzo ciekawe zawody i co jest istotne, Polki grały wcześniej, Grzybowska, Domachowska, Radwańska, Świątek i żadna z nich nigdy u nas w naszym kraju tego prestiżowego turnieju nie wygrała. Przypomnę, że w tamtym roku Iga przegrała z Rybaki, no między innymi, ale ten rok jest być może inny, rzeczywiście wielka pula nagród, no wielkie sportowe święto tenisa i Iga Świątek rozpoczyna jutro zawodniczką z Uzbekistanu. My tam będziemy wszystko śledzić i relacjonować. Finał tego pięknego turnieju jest przewidziany na przyszłą niedzielę. No i to jest oczywiście najlepsza okazja, żeby Igę zobaczyć w pełnej krasie na żywo, bo przecież my ją oglądamy i bardzo jej dopingujemy, kibicujemy, kiedy gra w Roland Garros. Gra oczywiście na Wimbledonie, tak jak ostatnio, czy też w Australii, w Stanach. No ale tutaj mamy ją u siebie. Zresztą ona przecież, no, zanim została światową jedynką, no to reprezentowała, nie wiem jak to teraz ta hierarchia klubowa wygląda, pewnie już na tym etapie nie ma przynależności klubowej, ale Iga reprezentowała barwy Legii Warszawa i to też, tak jakby można powiedzieć, no wraca do siebie, do domu. Więc na pewno na tym turnieju będziemy, historyczne podejście, tak pisze dzisiaj Przegląd Sportowy. Nasza piłkarska ekstraklasa wygląda tak, że rzeczywiście wystartowała z przytupem, bo bardzo dużo bramek padło w tej pierwszej kolejce. Żaden mecz nie zakończył się wynikiem 0-0. Kilka naprawdę niezłych pojedynków i gier. No i wygrywali faworyci, bo tak, Legia pokonała Beniaminka ŁKS Łódź 3-0. Niesamowity Tomasz Pechhardt ustrzelił hat-tricka. No jeszcze na domiar wszystkiego Aleksander Bobek, młodziutki bramkarz z Łodzi, wybronił rzut karny, który strzelał Josue. Raków Częstochowa, mistrz Polski, pokonał Jagiellonię 3-0. Lech Poznań wygrał na wyjeździe. On miał ciężki mecz z Piastem Gliwice, ale wygrał 2-1, Marchwiński 2 bramki. Z kolei jeszcze tutaj patrz, grała też na wyjeździe z Wartą Poznań 0-0. Inne ciekawe wyniki Widzew Łódź wygrał po meczu z Puszczą Niepołomice z Beniaminkiem. Bramka Siemaszki, taka wkręcona piłka w sam narożnik bramki. Zagłębie Lubin pokonało innego z Beniaminków, Ruch Chorzów 2-1 i tutaj również Bartłomiej Kłódka, absolutnie chyba gol kolejki z powietrza, z 30 metrów, nieprawdopodobna bramka młodego zawodnika Zagłębia Lubin. Górnik, no zimny prysznic za swoich kibiców w pierwszej kolejce, bowiem przegrywa z Radomiakiem 0-2. Jeszcze jeden mecz, tak, Stal Mielec, Krakowia 2-2, a więc naprawdę bramki sypały się jak z rogu obfitości. Zresztą podobnie było w pierwszej lidze, bo przecież też ona wystartowała, Fortuna Pierwsza Liga, i tutaj również żaden wynik na 0-0. Ciekawsze to Polonia Warszawa po powrocie niestety przegrywa z GKS-em Tychy 2-3. Na przykład Motor Lublin, też Beniaminek, wygrywa przy 10 tysiącach kibiców 3-2 z Zagłębiem Sosnowiec. Arka Termalna Malika Brukbet 2-2, Znicz Pruszków pokonał Resowie 2-0, Górnik Łęczna remisuje z Wisłą Kraków 2-2 i my już wiemy, że Jakub Błaszczykowski zapowiedział zakończenie definitywne kariery i to nastąpi w następnej kolejce, kiedy Wisła u siebie będzie grała ze Stalą Rzeszów. A więc te wyniki naprawdę fantastyczne, oby tak grali nasi piłkarze cały czas. Natomiast jeszcze Żużel, no bo przecież także Ekstraliga Żużlowa jeździ i ma wielu, wielu fanów w Polsce. Motor Lublin, mistrz Polski, pokonał Włókniarza Częstochowa 54-36. Tutaj Holder najlepiej punktował, bo miał 10 punktów. Zmarzlik również 10. Unia Leszno dosyć nieoczekiwanie pokonało u siebie Betard Spartę Wrocław 48-42. Janusz Kołodziej 14 punktów. Apator Toruń pokonał Beniaminka Wilki Krosno 58-32. Ale to powiedzmy, że z Wilkami to wygrywa każdy. Natomiast jeszcze taki bardzo ciekawy mecz, bo GKM Grudziądz przegrywa ze Stalą Gorzów 41-49. Niki Pedersen, a więc ten weteran żużlowych torów, który jest obecnie selekcjonerem reprezentacji Danii i co jest ciekawe, powołał siebie na Mistrzostwa Świata, na drużynowy Puchar Świata, no ale jeździ cały czas dobrze. Z 11 punktów wywalczył teraz w tym meczu. Natomiast najlepiej dla ekipy zwycięskiej Pfeiffer 11 punktów. Zakończył się także Tour de France, bo przecież na Polach Elizejskich odbyła się ostatnia runda, no i wygrywa ten, który ostatnio już prowadził po tym, jak na czasówce niemal pobił Pogaczara, a więc Jonas Vingegaard, Duńczyk z grupy Jumbo Visma. No naprawdę wzniósł, to jest taki symbol, że kolarze już na tym ostatniej, kiedy przyjadą linię mety, to zwycięzca w żółtej koszulce dostaje kielich szampana. O właśnie, pytał mnie pan redaktor o szampana, to pewnie wypił go Vingegaard, może też za polskich siatkarzy. I takie właśnie zdjęcie obiegły świat, że z tym kielichem szampana jedzie, no bo zasłużył, bo rzeczywiście fantastyczny był Jonas Vingegaard. Drugi raz z rzędu wygrał wielką pętlę. Rafał Majka tak wysoko jak w tym roku jeszcze nie był, ale to jest i tak środek stawki. Majka 41, Kwiatkowski 40, ale my pamiętajmy, że popularny Kwiato wygrał jeden z bardzo trudnych etapów właśnie na Tour de France. 31, za niecały tydzień rusza 80. Tour de Pologne, to więc kolarstwo cały czas będzie bardzo, bardzo istotne. Natomiast jeszcze Formuła 1, bo tam Max Verstappen po raz kolejny w tym sezonie pewnie wygrał Grand Prix. Tym razem jeżdżono na torze na Węgrzech. On i Red Bull przeszli na Węgrzech do historii, bowiem wygrywają w niesamowitych okolicznościach. Max Verstappen wyprzedził Lando Norrisa na McLarenie i Meksykanina Sergio Pereza. Verstappen prowadzi oczywiście w klasyfikacji generalnej, ma bardzo dużą przewagę nad Perezem i Alonso, a jego Red Bull też jest hegemonem, jeśli chodzi o konstruktorów. Wyprzedza i Mercedesa, i Ostana Martina, i Ferrari, i wszystkie inne ekipy. 12 wygranych z rzędu odniósł w Formule 1 Red Bull. Czerwone byki pobiły rekord McLarena. Brytyjski team w 1988 roku triumfował w 11 kolejnych wyścigach. A więc już wiemy, że rzeczywiście rządzą i dzielą na torach Formuły 1. A my cały czas cieszymy się z wielkiego sukcesu naszych siatkarzy, którzy tylko dodam, że po raz drugi wygrywają Ligę Narodów. Wcześniej, jak to się nazywało, Liga Światowa, to w 2012 w Sofii też wygraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi, wtedy w finale 3-0. A więc teraz to wszystko, spotkamy się po godzinie 9.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Ósma jeden wiadomości w NEDA, w nich m.in. kolejne ataki rosyjskich wojsk na Ukrainie, relacja Dmytro Antoniuka. Konserwatyści wygrali wybory w Hiszpanii, ale nie ma pewności, że utworzą nowy rząd. Dwa drony uderzyły w budynki niedaleko Ministerstwa Obrony Narodowej w Rosji. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam. W ciągu ostatniej doby doszło do 35 starć zbrojnych. Ukraińscy żołnierze odparli rosyjskie ataki pod Bachmutem i Awdijiwką. Na pozostałych kierunkach utrzymują swoje pozycje. Rosjanie prowadzą ataki lotnicze i ostrzał artyleryjski. Więcej na temat rosyjskich ataków na Ukrainę mówił w poranku w NET Dmytro Antoniuk.
Rakiety typu Onyx uderzyli w Odessę i w obwód Odeski. To są ostrzały i z Morza Czarnego, z rejonu Krymu. Wróg atakuje tam na styku, na granicy obwodów lugańskiego, a charkowskiego. Za ostatni weekend wróg miał postęp około 4-5 kilometrów w głęb naszych pozycji. Toczą się po prostu bardzo zacięte walki.
Mówił Dmytro Antoniuk, a więcej na WNET FM. Wybory parlamentarne w Hiszpanii wygrała konserwatywna partia ludowa. Poparło ją 33% wyborców, co przekłada się na 136 mandatów w parlamencie składającym się z 350 deputowanych. Jako kandydat partii, która zdobyła najwięcej mandatów, uważam, że moim obowiązkiem jest próba utworzenia rządu, zapowiedział szef partii ludowej Alberto Núñez Feijóo. Jako druga w hiszpańskich wyborach uplasowała się partia socjalistyczna urzędującego premiera Pedro Sancheza, poparta przez prawie 32% głosujących. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez twierdził po wyborach, że prawica została pokonana. Szef hiszpańskiej konserwatywnej partii ludowej zapowiedział jednak, że spróbuje sformować rząd. Aby utworzyć rząd potrzeba 176 mandatów. Partia Ludowa i Vox mogą utworzyć koalicję, jednak do samodzielnych rządów braknie im 7 parlamentarzystów. Mogą liczyć na wsparcie maksymalnie kilku z ugrupowań regionalistycznych. W związku z tym szanse na prawicowy rząd są niewielkie. Eksperci prognozują, że albo rozpisane będą nowe wybory bez sformowania rządu, albo powstanie bardzo chwiejny gabinet lewicy i separatystów. Zakończyły się działania gaśnicze w Przylepie w województwie lubuskim, gdzie paliła się hala, w której składowane były substancje chemiczne. Strażacy z pożarem w hali w Przylepie, w której składowane były niebezpieczne substancje, walczyli od soboty. Wczoraj po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubuski Władysław Dajczak przekazał, że pożar hali jest opanowany, a wskaźniki opublikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. W gaszeniu pożaru brało udział około 200 strażaków. Dziś najprawdopodobniej wojewoda zwoła zespół zarządzania kryzysowego, na którym zostaną podsumowane działania. Korfu jest kolejną grecką wyspą, która pustoszy pożar. Wczoraj władze nakazywały ewakuację 5 miejscowości, poinformował portal Greek City Times. Grecka służba komunikacji kryzysowej wydała nakaz ewakuacji miejscowości Santa, Meguola, Porta, Paliapertia oraz Sinies. Korfu to kolejna grecka wyspa, na której ogień wymusza ewakuację ludzi. Największe pożary szaleją od kilku dni na Rodos, którą opuścić musiało ponad 30 tysięcy osób. Przybywają tam na wakacjach także Polacy z 5 biur podróży. Greckie władze twierdzą, że to była największa ewakuacja w historii kraju. Rząd w Atenach powołał specjalny sztab kryzysowy, który ma za zadanie kierować akcją ewakuacji zagranicznych turystów. Wczoraj poinformowano o pożarach na drugiej co do wielkości wyspie Grecji, Eubei. Tam także władze nakazały ewakuację 5 wiosek. W akcji gaszenia pożarów w Grecji biorą udział także polscy strażacy, którzy pojawili się tam w piątek. Około godziny 4 nad ranem odnotowano 2 uderzenia dronów w budynki niemieszkalne. Nie ma poważnych uszkodzeń oraz ofiar, przekazał mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin. Według moskiewskich służb ratunkowych na Kosmopolskim prospekcie w pobliżu Ministerstwa Obrony znaleziono fragmenty dronów. Kolejna bezzałogowa maszyna uderzyła w centrum biznesowe. Jeden z dronów zaatakował około 500 metrów od budynku resortu obrony Rosji. Według Mediazony w wielu budynkach przy Kosmopolskim prospekcie wybite są okna. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jak pisze agencja Reutera, według rosyjskiego Ministerstwa Obrony drony zostały przechwycone i zniszczone przez rosyjską obronę powietrzną.
Wiadomo.
pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe także przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie dnia na zachodzie i w południowej połowie kraju również burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza nad morzem, około 30 w centrum, do 32 na południu. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Temperatura będzie wahać się od 12 stopni na północnym zachodzie, około 17 w centrum, do 19 na południowym wschodzie.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet FM.
Reklama.
Radiowy słup ogłoszeniowy obchodzi Małgorzata Kleszcz, zarączkę trzymająca się z Konradem Mędrzeckim, ze szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych wydarzeń, co dzieją się lub dziać będą, zwłaszcza w miastach, co nam tam UKF nadaje. Piątek, godzina 11.
Słuchajcie, a będziecie zadowoleni.
Sponsorem audycji Radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Jest godzina 8, właściwie można powiedzieć 8:08. Adrian Grałek został na chwilę w studio, bo był czas, żebyś się przedstawił, albo ja ciebie przedstawię. Adrian jest, tak, po pierwsze studentem 4. czy 5. roku?
Już 5., 4. skończyłem.
5. roku studiuje dziennikarstwo. Czy ma talent dziennikarski, to państwo sami potrafią ocenić, ale też jest sędzią piłkarskim.
Tak, aktualnie mamy przerwę, ale w trakcie sezonu trudzę się bieganiem po boisku z gwizdkiem.
Ale z gwizdkiem, czyli jesteś sędzią głównym w takich...
Tak, 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 jestem już sędzią głównym w 4. lidze.
To jest najtrudniejsze zadanie, rozsądzać piłkarzy, którzy... No to trudne, to jest najtrudniejsze zadanie na boisku.
No, ale mimo wszystko przyjemne. Można czerpać z tego przyjemność.
A z przygotowywania wiadomości w Radiu Wnet można czerpać przyjemność, czy nie?
No, oczywiście, że tak.
Polubiłeś pracę? Odnalazłeś się w redakcji Radia Wnet?
Tak, zdecydowanie tak. Oczywiście początki były takie niepewne, ale z czasem też człowiek troszkę złapał pewności siebie i zdecydowanie można czerpać też z tego przyjemność.
To uzupełnimy o jedną informację wiadomości. Jest 104. rocznica powstania policji i teraz jak wyjdziemy na balkon nasz na placu zamkowym, popatrzymy, to trwają przygotowania. Policjanci przyjechali, ale jeszcze nie w galowych mundurach, tylko ci, którzy będą chronić policjantów przed złem, a za chwilę przyjadą, czyli pewno około 10:00 rozpoczną się uroczystości, w których być może weźmie udział. Tak to wygląda, że weźmie w nich udział prezydent Andrzej Duda. A skoro to jest święto policjantów, to jest taki zespół The Police i posłuchamy teraz jednego z przebojów. zwykłe tam. Szefem, dyrektorem jest Aleś Zarembiuk. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom.
Ponieważ bieg do radia to czasami jest bieg przez płotki, to posłuchamy teraz tego, który uważa się za prezydenta Białorusi. On przebywa w Moskwie i w czasie rozmów z uśmiechającym się na to Putinem wypowiedział takie słowa.
Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг союзного государства. Но это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу, чтобы вы тоже рассмотрели этот вопрос у себя в плане нашей поддержки уже по Западной Украине.
Нieprzypadkowo te słowa wypowiedział Łukaszenko i nieprzypadkowo te słowa trafiły do opinii publicznej i pewno tłumaczyć ich nie trzeba. W skrócie Łukaszenka powiedział, że wagnerowcy chcieliby pojechać na wycieczkę do Polski, do Rzeszowa i do Warszawy. Jaki jest pana komentarz do tych słów Łukaszenki?
No, Łukaszenka cały czas straszy, szczególnie Warszawę, bo Warszawa jest stolicą i krajem, a Polacy są narodem, który najbardziej pomaga wciąż Białorusinom, którzy są represjonowani. I już około 150 tysięcy tych uciekających od więzień łukaszenkowskich Białorusinów znajduje się w Polsce, otwiera swoje biznesy, chowa dzieci, wychowuje dzieci, kontynuuje studia i też kontynuuje swoją walkę. Łukaszenka, no to co powiedział, to jest taka propaganda na użytek wewnętrzny, a raczej na użytek tam w głębi Rosji, bo to Rosjanie w większości, ponad 80% popierają rosyjską inwazję na Ukrainie. Białorusini są innego zdania i wciąż są innego zdania. Większość naszego społeczeństwa nie jest za tym. A takie straszenie, no kto tych wagnerowców wpuści na wycieczkę, nie, nawet nie do Warszawy czy Rzeszowa, a nawet nie wiem, do Białej Podlaski czy Kuźnicy Białostockiej czy Terespola. Polska armia, Polska Straż Graniczna, polskie wojsko jest przygotowane i oni nie przejdą żadnego milimetra polskiej granicy cali. Będą po prostu od razu zlikwidowani, no bo nikt nie wyda im ani wizy, ani w żaden inny sposób legalny nie będą mogli przejść do Polski. Także to jest cały czas takie zastraszanie, żeby ludzie się bali, żeby szczególnie ludzie się bali w województwie podlaskim, w województwie lubelskim, ale nic takiego nie grozi, a jeżeli będą jakieś takie zakusy, od razu będą zastopowane przez polskie służby mundurowe i polskie wojsko.
Można powiedzieć strachy na lachy, ale jednak ta granica białorusko-polska to nie jest granica bezpieczeństwa, to jest granica cały czas pod specjalnym nadzorem i pod specjalną presją białoruskich służb specjalnych i teraz, kiedy dodamy do nich wagnerowców, możemy się spodziewać, że tych prowokacji może być więcej, mogą być bardziej intensywne, a mogą być prowokacjami, które przekroczą nasze dotychczasowe wyobrażenie o prowokacjach na granicy.
Prowokacje byli, są i będą na pewno, bo też muszą odwracać uwagę od tego, co tam przygotowują, co organizują putinowcy i Łukaszenka oczywiście im pomaga, mimo to, że próbuje tutaj jakieś rozmowy prowadzić na zachodzie, bo bardzo bolą mu sankcje zachodnie, a Polska jest najbardziej aktywna, jeżeli chodzi o sankcje przeciwko reżimowi, który torturuje wciąż Białorusinów. Także oczywiście będą dalej prowokować, będą dalej straszyć, ale tutaj trzeba spokojnie, normalnie do tego się dalej przygotowywać i żeby nie było takich panicznych jakichś reakcji, bo to zastraszanie idzie już ponad półtorej lata, nawet jeszcze do rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainie. No i cały czas ta operacja hybrydowa z migrantami na granicy, bo przecież oni cały czas próbują, a to skaczą z tego plotu wybudowanego, a to robią jakieś podkopy, ale Straż Graniczna działa w tym kierunku. No i pamiętamy, byli zastraszanie, byli prowokacje, nic z tego się nie udało.
Łukaszenko rozmawia w Petersburgu z Putinem. O czym mogą rozmawiać?
No, cały czas rozmawiają. Dla Łukaszenki są ważne wsparcia, przede wszystkim finansowe i gospodarcze, bo ma duże kłopoty. Chociaż w maju tego roku gospodarka łukaszenkowska była na poziomie 7%, bo nadal handluje z Chinami, bardzo poszerza handel z Rosją. No, a dla Putina najbardziej ważne, żeby nadal wykorzystywać Białoruś jako terytorium w rosyjskiej inwazji przeciwko Ukrainie, żeby teraz jeszcze bardziej straszyć szczególnie kraje najbliższe do granic białoruskich, przede wszystkim Polskę, a to tym, że możemy tutaj przejść tym suwalskim korytarzem, a to to, że możemy zaatakować Litwinów, a to to, że zaraz Stalin właśnie zrobił taki prezent Polakom w postaci ziemi różnych i my możemy to odwrócić, ale to jest tylko zastraszanie. Widzimy, jak walczą na Ukrainie. Pamiętamy, jak chcieli wziąć Kijów w ciągu 3 dni. Nic z tego im się nie udało i też ukraińska armia, ukraińskie wojsko z dużą, ogromną pomocą przede wszystkim Polski, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, ale już i innych krajów zachodnich, którzy najpierw nie chcieli pomagać Ukrainie, jednak się bronią i nie pozwalają, żeby ten front był przeciągnięty dalej, a wręcz odwrotnie, teraz udało się ukraińskiej armii niektóre tereny uwolnić od okupantów.
Ale w słowach i w retoryce oczywiście prowokacje ze strony Putina są. Nawet ambasador Rosji został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Prowokacje dotyczą nie tylko stwierdzeń dotyczących ziem zachodnich, ale też cały czas mówienie o tym, że Polska ma chęć dominacji nad Ukrainą Zachodnią, a nawet pojawia się Białoruś w tych narracjach rosyjskich.
To jest taki deepfake, jak to nazywają dziennikarze i eksperci od mediów, czyli po prostu taka nieprawda, w którą można uwierzyć, ale która w ogóle nie ma nic wspólnego z realnością.
Ale ta nieprawda jest mówiona na potrzeby zarówno Ukraińców, jak i Białorusinów, rozumiem.
Żeby podzielić i polskie społeczeństwo, żeby być może sprawdzić, a jakie tutaj są nastroje, bo być może jest jakaś marginalna część, która tak uważa, również żeby posiać panikę wśród Ukraińców, żeby nie było determinacji walczyć dalej z Rosjanami, również żeby zawrzeć jakiś pokój, bo widzimy, że ta rosyjska armia nie jest tak mocną, tak jak to było mówione przed rosyjską inwazją na Ukrainie, i gospodarka rosyjska cały czas się pogrąża i Putin już być może zaczyna myśleć o tym pokoju, ale tylko pokoju na jego warunkach, nie na warunkach Ukrainy, nie na warunkach Zachodu, a tylko na jego warunkach, i dlatego zaczyna straszyć między innymi, że zaraz tutaj Łukaszenka straszy, że wagnerowcy chcą tutaj na wycieczkę do Warszawy czy do Rzeszowa, że im bardzo boli i tak dalej. No mówię, te 5, a nawet 10, a nawet jeżeli będzie 20 tysięcy wagnerowców, nie przejdą żadnego milimetra granicy z Polską, także tutaj nie trzeba się bać. No również sieją taki strach wśród polskiego społeczeństwa.
Polskie społeczeństwo, mam wrażenie, że tego wszystkiego się nie boi, nie ulega ani panice, ani strachowi, ale jednak na Białorusi jest już broń atomowa przekazana przez Rosję.
Tak, rzeczywiście jest, to jest też element takiego zastraszania, no bo przecież wiemy, że ta broń zawsze była w Królewcu i z Królewca jest dużo bliżej do różnych polskich miast, również do Warszawy, niż z terenu Białorusi. Chociaż nie wiemy, gdzie jest ta broń, czy być może ona jest gdzieś pod Brześciem, być może ona jest gdzieś na Grodzieńszczyźnie. W każdym razie to są takie elementy dezinformacji, elementy zastraszania, między innymi, żeby na przykład przed wyborami w Polsce spróbować manipulować opinią społeczną, żeby Polacy zaczęli mówić, że za dużo pomagamy Ukrainie, że nie trzeba tutaj tyle sprzętu, bo wiemy, że cały sprzęt idzie przez Rzeszów i nie tak po prostu Łukaszenka wymyślił sobie, że wagnerowcy bardzo chcą odwiedzić Rzeszów, bo im bardzo boli, bo oni pamiętają, jak walczyli pod Bachmutem, a cała broń i sprzęt właśnie był z Rzeszowa przekazywany do Bachmutu.
Putin z Łukaszenką rozmawia. Ile Łukaszenko z tej niepodległości czy suwerenności Białorusi oddał od 2020 roku Putinowi?
Coraz więcej i coraz bardziej. No mamy już bazę wojskową, mamy już broń jądrową. Kiedyś jeden z ekspertów prokremlowskich napisał taki artykuł, że tam, gdzie rosyjska miękka siła, gdzie idea rosyjskiego światu nie daje sobie rady, musimy mieć, tak jak na Krymie, bazy wojskowe i wtedy mamy żelazny argument. Nawet jeżeli się zdarzy jakiś bunt czy jakaś rewolucja, to będziemy mogli to wszystko zastopować bardzo szybko za pomocą wojsk. Pamiętamy to z historii jeszcze Związku Radzieckiego i w Pradze, i w Budapeszcie, i pamiętamy, że no, w Polsce również stali wojska radzieckie, które nie pozwalali Polakom na to, żeby Polska stała się krajem demokratycznym i krajem rzeczywiście suwerennym. Także odpowiadając na pytanie pana redaktora, coraz mniej tej niepodległości i coraz więcej uzależnienie od Rosji, gospodarczego, politycznego, na wszelkie sposoby, no również militarnego.
I strach wśród Białorusinów jest większy?
Strach jest totalny. Ludzie nawet nie chcą, tak jak wcześniej, rozmawiać w pracy o problemach politycznych, o problemach socjalnych, bo nie wiedzą, kto donosi. Ale mimo to większość społeczeństwa się nie godzi z tym reżimem. Jest emigracja, ale to nie jest taka migracja masowa, tylko te ludzie, którzy rzeczywiście...
No 150 tysięcy ludzi, jak pan powiedział, w Polsce młodych Białorusinów, to nie jest tak mało.
Nie jest mało, ale też ludzie wyjeżdżają tylko wtedy, kiedy czują, że mogą ich aresztować. Albo wyjeżdżają, jak już są uwolnieni z więzienia, byli więźniowie polityczni, bo za tydzień, za dwa ich znowu aresztowują i później dają już nie 2-3 lata, jak to miało miejsce na początku tam 2020 roku, a tylko teraz te terminy idą od 6-8, jak wobec Andrzeja Poczubuta, czy nawet 25, jak przeciwko przedsiębiorcy Mikołaju Autochowiczowi z Wołkowysku.
Pan ambasador Paweł Łatuszka powiedział o tych anonimach, a może nawet nie tylko anonimach, które mówią o tym, że zostanie zastrzelony, zamordowany, już idziemy po ciebie, już obetniemy ci głowę. Pan takie anonimy dostaje, czy... Nie.
Teraz nie dostaję, ale miesiąc temu wszczęli przeciwko mnie 3 sprawy karne, przeszukali, dwa zorganizowali przeszukanie w domie moich rodziców i w mieszkaniu, w którym jestem zameldowany na Białorusi, po 13 latach mojej nieobecności w kraju. Również wiceminister spraw wewnętrznych Łukaszenki powiedział, że będziemy, jak tylko dostaniemy rozkaz, będziemy tropić na białorusko-polskim i białorusko-litewskim pograniczu każdego z opozycjonistów. Dostawałem takie pogróżki w 2020-2021 roku i jeszcze w ubiegłym 2020 roku było kilka kolejnych prób złamania i przejęcia mojego e-maila, co im się nie udało, ale cały czas trzeba być pilnymi i kontynuować naszą pracę. To, że straszą pana ministra Łatuszka, to, że cały czas mu grożą, demonstruje tylko to, że prowadzi odpowiednią dobrą robotę, szczególnie tą inicjatywę z wykradzionymi, wywiezionymi ukraińskimi dziećmi do Białorusi, którzy no, być może nawet mają rodziców, ale zostali rozdzieleni i wywiezieni z wschodu Ukrainy. I wiemy, że Putin jest już poszukiwany listem gończym międzynarodowym. Łukaszenka tego bardzo się boi i szczególnie w ostatnim tygodniu cała jego machina propagandowa tylko mówi o tym, że o tym precedencie. Łukaszenka bardzo się boi, że on też zostanie wpisany na tą listę i że będzie poszukiwany przez organy ścigania międzynarodowe, dlatego wobec pana Łatuszki, pana ministra Łatuszki, no, wysyłane są kolejne takie groźby i będą wysyłane. Im bardziej będzie skuteczny, im więcej tych pogróżek i być może będą próby, żeby coś z nim zrobić.
A co się dzieje wśród żołnierzy białoruskich, którzy walczą na Ukrainie?
No tutaj mamy i pułk Kalinowskiego i inne formacje. Oni kontynuują swoją walkę, zdobywają doświadczenie w szeregach WSU, Zbrojnych Sił Ukrainy. Także tutaj nic się nie zmienia, oprócz tego, że w ostatnich 2 miesiącach, czyli w czerwcu i lipcu, obserwujemy coraz większe zainteresowanie przez ochotników, żeby dołączyć do tych jednostek białoruskich walczących po stronie ukraińskiej, bo była taka pauza, była taka przerwa jakoś zimą, jesienią, a teraz nie wiem, nie mogę wytłumaczyć dlaczego, ale no, w prawie każdego tygodnia wyjeżdżają ochotnicy i dzisiaj pojadą również do Ukrainy i dołączają się do pułku Kalinowskiego.
Z wiedzą, że na Ukrainie to nie są żarty, że można tam stracić życie.
Nie są żarty. Ostatnio straciliśmy 5 osób. Wczoraj czy kilka dni temu jedna osoba została ranna. Naprawdę tych straconych Białorusinów są już dziesiątki. To są prawdziwa wojna, okrutna wojna. No taka jak zawsze z Ruskimi w naszym regionie, którzy od wielu setek lat ani Polakom, ani Ukraińcom, ani Białorusinom, ani obywatelom
Litwinom, ani Łotyszom, ani Estończykom.
Tak, nikomu nie dają żyć, nie pozwalają nam normalnie ułożyć nasze życie według naszych zasad, według tych zasad, według których żyliśmy kiedyś w jednej dużej Rzeczpospolitej, my w księstwie wielkim litewskim, Polacy w koronie.
Tak było. Wierzy pan, że na końcu tej krwawej drogi będzie i niepodległość Białorusi, wyzwolona Ukraina?
Mimo tego zastraszania, mimo takiego totalnego strachu panującego w naszym społeczeństwie, ja jednak jestem dobrej myśli. Naprawdę żyjemy w takich czasach, kiedy te procesy tektoniczne w naszym regionie po raz kolejny się odbywają. Rosja słabnie, no a zawsze i Polacy, i Białorusini, i każdy inny naród sąsiedni, sąsiadujący z Rosją, mieliśmy szansę wtedy, kiedy Rosja słabła. Tak było po rewolucji roku 17, kiedy Polska uzyskała niepodległość. Białorusini próbowali stworzyć swoje państwo, się nie udało. Tak było po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy Polacy zorganizowali stół okrągły i od ponad 30 lat mamy już demokratyczną Polskę i mamy niepodległą Białoruś. I tak będzie teraz. Także musimy robić wszystko, żeby jednak ta wojna maksymalnie wykrwawiła to terrorystyczne państwo. Państwo, które no, nawet strzela rakietami w cerkwi, nawet swoje prawosławne, tak jak to miało miejsce w Odessie w ten weekend.
Zacząłem rozmowę od cytatu: jest w Warszawie na Saskiej Kępie zwykły szary dom. Polubił pan Saską Kępę?
Bardzo lubię i polubiłem Saską Kępę. No, to nie jest zwykły dom, ten dom też ma taką historię. On był wybudowany dla rodziny Rothsteinów w roku 1939, ale ta rodzina nie zdążyła w tym domie pomieszkać żadnego dnia. Rozpoczęła się wojna, Stalin i Hitler rozdzielili Polskę i już później po wojnie ten dom został dobudowany i była tam rezydencja najpierw ambasadora Francji, a później ambasadora Tunezji. No a do roku 2020, kiedy miesiąc po sfalszowanych wyborach pan premier Morawiecki przekazał na ręce liderce białoruskiej demokratycznej opozycji Swietlany Cichanowskiej klucze od tego domu, działa tam białoruski dom. I ten dom, jego historia też przypomina nam, że musimy być razem, że mamy na kogo liczyć teraz, na Polskę, na Polaków i widzimy, że Polacy wyciągną rękę, kiedy jesteśmy w biedzie, i Białorusinom, i Ukraińcom. No i najważniejsze, co teraz się zmieniło, że białoruskie młodzi ludzie wyjeżdżają na studia już nie do Moskwy, a do polskich miast, do Wrocławia, do Warszawy, do Białegostoku. To się odwróciło i centrum naszego regionu to teraz jest Polska. No i to daje również duże nadzieje na to, że odbudujemy ten nasz sojusz od Czarnego Morza do Bałtyckiego. Jakby to komuś się nie podobało, pokładamy w tym ogromną, dużą nadzieję.
A w centrum tego centrum i jednym z jego centrów jest też Radio UNET. Udaje się czasami słuchać albo Świtów Wolności, albo naszych białoruskich nocy?
Tak, oczywiście. Cały czas słucham Radio UNET i bardzo dobrze, że już od, no już trzeci rok działa to radio w języku białoruskim. To jest bardzo ważne i to jest taka odpowiedź nasza wspólna, polsko-białoruska, białorusko-polska, na szerzenie tej idei rosyjskiego miru, który właśnie musimy zlikwidować.
Co ważne, no normalnie białoruskie stacje zajmują się polityką i tego, co wokół polityki, a w Radiu UNET jest w wieczornych przynajmniej magazynach, jest bardzo dużo kultury, tu się śpiewa w tym studiu na żywo po białorusku, tu się rozmawia o malarzach, o artystach, o piosenkarzach, to jest też bardzo ważne, bo trzeba normalnie żyć.
Polska stała drugim domem dla wielu malarzy, artystów białoruskich, którzy kontynuują tutaj swoją działalność i w Warszawie, i w Gdańsku, i we Wrocławiu, i w Poznaniu, i w Białymstoku, i nawet w Lublinie. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, bo w taki sposób zachowujemy nasze tradycje, nasz język, naszą kulturę, a później będziemy to poszerzać w naszym kraju, który rękami Łukaszenki, szczególnie w ostatnich latach, wyniszcza wszystko, co jest białoruskie. Również wyniszcza wszystko, co jest polskie, a polska mniejszość narodowa to jest największa mniejszość na terenie Białorusi i największa społeczność na terenie Białorusi.
Powiedział Aleś Zarembiuk, lider... Gospodarz Domu Białoruskiego w Warszawie. Jest godzina 8:38.
Poranek w Radiu Net.
Reklama.
Wywiady z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi i rajdowymi, a także kartingowcami. Rozmowy o Formule 1, WRC, MotoGP. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting. Audycję Czas na Motorsport prowadzimy na antenie Radia Wnet w każdy wtorek o godzinie 21. Zapraszają Kamil Kowalik i Piotr Nałęcz. Sponsorem audycji jest Orlen.
Po reklamie.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
Poranka Wnet, a teraz o wyborach w Hiszpanii. Małgorzata Wołczyk przy telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze i witam słuchaczy.
To czy już znamy pełne wyniki, czy mamy już obraz tego, kto będzie rządził w Hiszpanii przez następne lata?
Tak, znamy już wyniki i no cóż, skoro nikt nie lubi posłańców przynoszących złe wieści, to może już lepiej byłoby, gdybym tu, nie wiem, zaśpiewała, niż powiedziała, co się zdarzyło w noc wyborczą w Hiszpanii. Bo trzeba powiedzieć, że tylko w jednym Hiszpanie nie zawiedli. To znaczy są kompletnie nieprzewidywalni, bo żaden sondaż nie przewidział tak zaskakującego wyniku wyborczego. To miały być przecież wybory, w których ta mapka Hiszpanii miała być niebieska od przytłaczającego zwycięstwa Partii Ludowej, czyli takiej jakby naszej Platformy Obywatelskiej, której wróżono przynajmniej 150 mandatów na 350 w kongresie i która przy możliwej koalicji z partią Vox miała objąć stery Hiszpanii i uwolnić Hiszpanię od tak zwanej koalicji Frankensteina, czyli koalicji partii lewicowych, komunistycznych, separatystycznych. A tymczasem najprawdopodobniej, i o tym w zasadzie zgodnie mówią wszyscy, Hiszpanów czekają nowe wybory, chyba raczej w grudniu, z tego co jest wstępnie mowa, przez sytuację patową, jaka wyniknęła na tej właściwie szachownicy politycznej wskutek zderzenia bloków prawicy i lewicy. Czyli właściwie z jednej strony matematycznie rzecz ujmując, to wygrała Partia Ludowa z liderem Alberto Núñez Feijóo. Ale przy obecnym wyniku nie jest ona w stanie stworzyć nawet z Voxem większościowego gabinetu. I zapowiadane od tych dwóch miesięcy właśnie odsunięcie reżimu zwanego sanchismo nie ma szans nastąpić. I co gorsza, niespodziewanie lewica dostała dosyć dobry wynik i też będzie szukać większości i też będzie negocjować większość. Czyli przy obecnym zestawieniu sił na 350 mandatów prawica miałaby w wielkich bólach 171 mandatów, czyli brakuje jej 4 do absolutnej większości.
Prawica, przepraszam, przerwę, razem z Voxem.
Razem z Voxem i razem z pewną tam partyjką Koalicja Wysp Kanaryjskich, wsparcie tam jakiejś maleńkiej dwuosobowej partii z Nawarry. I to dawałoby 171 mandatów, czyli brakuje im czterech do absolutnej większości. A z drugiej strony Pedro Sanchez, premier ostatnich 5 lat, też nie ma łatwo, bo mógłby powtórzyć koalicję, którą tworzył przez ostatnich 5 lat, tą koalicję zwaną Frankensteinem, ze skrajnie lewicowymi partiami i także z separatystycznymi, katalońskimi, baskijskimi, ale w sumie już wyliczono, że miałby 172 głosy i jemu brakowałoby 3 mandatów do zdobycia większości w kongresie. Więc to jest sytuacja absolutnie patowa. I te scenariusze, które są przedstawiane na chwilę obecną, to że owszem, Alberto Feijó jako ten lider zwycięskich ludowców przedstawi się jako kandydat do sprawowania rządów, ale tak naprawdę nie ma szans po prostu sformować rządu. I jak to zwykle w Hiszpanii bywa, król Filip VI tradycyjnie zaprosi na tak zwaną rundę rozmów liderów obu największych partii. I teraz pytanie, czy Feijó zechce rozmawiać z królem, bo może tak jak Rajoy wcześniej powie, że niestety nie ma szans na sformowanie rządu, wtedy król zwróci się z pytaniem do lidera socjalistów, czy on jest w stanie zbudować jakąś większość. I zobaczymy, co powie Sanchez, bo na chwilę obecną, jak czytam od północy te wszystkie, prawda, różne analizy, jest troszeczkę za wcześnie, żeby mówić, co się stanie, bo analizy wybiegają również w tę stronę, że Sanchez jest gotowy z powrotem zbudować jakąkolwiek większość z kimkolwiek, na jakichkolwiek warunkach, ale byleby uniemożliwić prawicy rządzenie. Jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, co naprawdę może nastąpić, ale w tej chwili właściwie zgodni są wszyscy publicyści czy komentatorzy, że to jest nie do uniknięcia. Nowa tura wyborów właśnie najprawdopodobniej w grudniu.
A jaka, przepraszam, że na chwilę przerwę, jaka była frekwencja?
70 po przycinku tam jeszcze.
Czyli bardzo
odrobinę.
Dobra.
Bardzo dobra, ale Hiszpania zwykle się chwali bardzo dobrą frekwencją, czyli to jak na Hiszpanów, chociaż tam 2 punkty więcej niż w 2019, ale oni są zwykle ponad przeciętną europejską we frekwencji. Czyli to nie była zła, jak na te letnie wybory rzeczywiście, kiedy Hiszpanie wyjechali, ale dramat nastąpił w olbrzymim zmobilizowaniu elektoratu lewicy. I no niestety w Voxie panuje, no liderzy Voxu powiem, zachowują pewien animusz, prawda, bo wiedzieli, że ta kampania dezinformacji na ich temat była absolutnie brutalna. No, tak jak wspominałam wcześniej, te wszystkie sprawy, które im przypisywano, defekty, no musiały się odbić na wyniku. Ale myślę też, że tu wszystkie partie będą rozliczane i ogromną winę ma też Partia Ludowa, która im bliżej wyborów, tym bardziej dystansowała się od Voxu. I tym samym przekaz socjalistów się wzmacniał, a premier Sanchez jedyne, co miał do powiedzenia, to że prawda, Hiszpania nie może być rządzona przez koalicję reakcyjną, frankistowską, ludowców i Voxu. I przez to spowodował olbrzymią mobilizację, strach właśnie w lewicy, ale też jak gdyby no, uniemożliwił osiągnięcie tego spodziewanego wyniku dla Partii Ludowej, która naprawdę była przygotowana na ogromne zwycięstwo. Dawano jej ponad 150 przecież mandatów, a tymczasem no, to wszystko wygląda bardzo biednie, prawda? 133 mandaty na chwilę obecną. Vox stracił aż 19 mandatów. To jest bardzo dużo. Przy tym no, ubolewam bardzo, bo wiem już, że na przykład Polska straciła deputowanego, który był bardzo no, w pewien sposób naszym sojusznikiem. Myślę o profesorze Contrerasie, prawda, który był bardzo aktywny tutaj na tym polu polsko-hiszpańskiej przyjaźni. Więc cóż, powiem szczerze, że ja też razem z innymi liczę, że dojdzie do rozpisania nowych wyborów i wtedy prawica siłą rzeczy ludowcy będą musieli wreszcie obrać inną strategię bez tego demonizowania swojego potencjalnego sojusznika i będą musieli zmienić nastawienie, bo inaczej kolejny raz, kolejne lata Hiszpania znajdzie się w rękach reżimu, bo trzeba powiedzieć, że jeżeli premier Sanchez przez tyle lat zarządzał dekretami i Voxowi udało się zaskarżyć w Trybunale Konstytucyjnym aż dwa dekrety, okazało się, że premier Sanchez złamał aż 5 artykułów Konstytucji, więc naprawdę Hiszpania sporo wycierpiała i ten wynik jest ogromnym zaskoczeniem, bo jednak przy takich fatalnych wynikach ekonomicznych, no, przy takiej pauperyzacji społeczeństwa, kiedy wszyscy wiedzą, że Hiszpania jest w tej chwili tym krajem w całej Unii Europejskiej, który ma najgorsze wyniki gospodarcze, prawda, że jednak no nawet PKB prawda, na mieszkańca jest najmniejsze w tej chwili w Europie. Więc to wszystko powoduje ogromne zdziwienie, że z powrotem Hiszpanie zrobili zwrot na lewo, w kierunku lewicy.
A czy powstanie wielkiej koalicji jest absolutnie wykluczone?
Znaczy, tak jak mówię, w tej chwili wszyscy mówią, że to jest pat i że z tego się nic nie uda wyciągnąć, ale ja bym tutaj pozostawiała pewien margines. Już wiemy, że premier Sanchez jest zdolny do wielu rzeczy i że być może jego sztab wymyśli coś, aby w konsultacjach z królem przekonać, że jednak to socjaliści mogą próbować kolejną legislaturę wdrożyć. Ale z kolei, o czym nie powiedziałam, w Senacie rzeczywiście ludowcy osiągnęli znaczącą większość. Czyli tym samym sytuacja jest podwójnie patowa, bo nawet jeśli socjaliści zgromadziliby jakąś większość, to tym samym byliby blokowani przez ludowców we wszystkich uchwałach, ustawach. Więc no, na chwilę obecną, po tym szoku, jeszcze właśnie bardzo trudno mówić o tych hipotetycznych scenariuszach, które mają szansę się zrealizować, bo generalnie obie strony są w szoku. Ludowcy, ponieważ sądzili, że to nadchodzi ich moment i że oni będą rządzić Hiszpanią, a socjaliści są w szoku, ponieważ nie dawano im już takich szans na wygraną, a tymczasem się okazało, że pomimo tej pandemii, w którą tak źle Hiszpania, że tak powiem, rozgrywała, mimo wszystko dostali kolejny jak gdyby kredyt zaufania. Co pokazuje, że Hiszpania jest krajem niezwykle spolaryzowanym, że są dwa bloki, prawicy i lewicy, które weszły ze sobą no, na taką korridę i rzeczywiście jest starcie.
Powiedzmy, że taka polaryzacja jest prawie w każdym kraju w tej chwili, w każdym demokratycznym kraju. Jako kibic piłkarski powiem, że lubię dogrywki. Zobaczymy, kto w tej dogrywce wygra. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
I mam nadzieję wnet do usłyszenia. Małgorzata Wołczyk była gościem poranka wnet 8:50. Za chwilę połączymy się z Zieloną Górą, ale zanim to nastąpi, to jeszcze raz. Jest święto policji, 104 lata ma policja w Polsce, no to zespół. Poranku Wnet. Przenosimy się do Zielonej Góry. Dariusz Legutowski, radny Platforma Obywatelska, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wybuch magazynu z toksycznymi odpadami. Na szczęście już wszystko zostało ugaszone, ale jakie będą tego konsekwencje, zarówno społeczne, jak i polityczne?
Nie jest to dla nas dobra sytuacja, która się przytrafiła w Zielonej Górze, ponieważ skutki są niewiadome do przewidzenia, co się może stać, co się z tym dymem dalej tutaj osiada już teraz w postaci pyłu na mieście, może dalej dziać, co to będzie, jakie miały być to skutki na naszą tutaj okolicę, na mieszkańców, na grunty, wody gruntowe. Na dzisiaj społecznicy robią jakby dokumentację zdjęciową i pokazują, że woda w dalszym ciągu nie została zabezpieczona z tego pożaru, z gaszenia pożaru i przenika do lasów, rozlewa się w pobliskich okolicach i martwimy się tym, że to nie zostało zabezpieczone, że tutaj miasto, straż czy rząd w tym zakresie dalej nie pomaga, tylko odtrąbili wczoraj sukces, że przestało się palić i sprawa odpadów zdaniem sztabu kryzysowego została załatwiona. Nie tak to powinno wyglądać. Do końca trzeba zabezpieczać ten teren. Nie widać służb, za słabo to wygląda.
Kto był właścicielem tego magazynu?
Właścicielem magazynu była osoba prywatna, która wynajęła ten magazyn dla firmy. Firma prowadziła działalność, dostała zgodę na prowadzenie tej działalności prawdopodobnie w 2012 roku. Natomiast był spór pomiędzy prezydentem miasta, Urzędem Miasta Zielona Góra, a Urzędem Marszałkowskim, który skończył się w sądzie i w 2020 roku Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że właścicielem odpadów jest Urząd Miasta Zielona Góra. Od tamtego czasu bezwzględnie należało te odpady usunąć. To nie zostało niestety wykonane przez kolejne lata, aż do dzisiaj nawet środki w budżecie miasta nie zostały właściwie zabezpieczone w odpowiedniej kwocie. Informowaliśmy, pytaliśmy, dopytywaliśmy prezydenta w różnego rodzaju interpelacjach, jakie są kwoty przeznaczone na utylizację tych odpadów. Niestety zawsze brakowało, bo pierwotnie urząd zaplanował, że to będzie kwota 10 milionów złotych, jednak po przetargach i po zbadaniu takim wstępnym pojawiła się ekspertyza, co tam w środku w tych odpadach się znajduje. Okazało się, że kwoty utylizacji mogą sięgać 30-40 milionów złotych. Miasto nigdy tych pieniędzy nie przygotowało, jakby liczyło na pomoc rządu czy Urzędu Marszałkowskiego. Miasto nie dostało tych pieniędzy i to była taka jakby zagrywka w sumie na czas, że może to się jakoś samo zrobi, może ktoś inny pomoże. No niestety brakło takiej refleksji i konkretnych działań ze strony miasta.
Albo co to były za odpady? Skąd były te odpady i dlaczego ktoś ma magazyn, w którym magazynuje odpady, za które jest odpowiedzialne miasto? Dziwna sytuacja.
Tak, ponieważ w 2012 roku zgodę na prowadzenie działalności wydał ówczesny urząd przed połączeniem miasta Zielona Góra z gminą. Tam między innymi został przyłączony do miasta. Miasto wiedziało, że jest ten problem, jeśli chodzi o Zieloną Górę, i z dobrodziejem inwentarza de facto przyjęło ten problem. Te odpady, już wtedy wiadomo było, że trzeba zutylizować, że ta działalność była prowadzona nielegalnie. Ponieważ było to wtedy jeszcze jako działalność możliwe, ale no niestety nie było wiadomo, skąd te odpady dokładnie pochodzą. Prawdopodobnie z Polski jednak, tak tutaj donoszą informacje z media, że to jednak były polskie odpady z polskich różnych zakładów. Prowadziła firma działalność i Dlatego przesądzono, że miasto, które przejęło tą gminę, powinno to sfinansować i zutylizować.
Ale to jeśli rozumiem, to za wwożenie tych odpadów przedsiębiorca czerpał z tego zyski, a odpadami i utylizacją odpadu miał się zająć prezydent miasta.
Tak, po drodze przytrafiła się taka sytuacja, że ta firma wyparowała. Jest to jakby firma z Wielkopolski, spółka z o.o., która zniknęła, nie ma. Prokuratura prowadzi postępowanie. Na wniosek prokuratury została przeprowadzona ekspertyza, co tam się znajduje. I nie ma teraz tej firmy odpowiedzialnej, ponieważ nie ma kogo ścigać. De facto miasto ponosi za to odpowiedzialność, ponieważ wydało zgodę na prowadzenie tego typu.
Czy prezydent miasta podał się już do dymisji, czy jeszcze nie?
Niestety prezydent ignorował przez wiele lat ten problem. Nawet na odpowiedź na interpelację wyglądałem, jakie kwoty są zabezpieczone w poszczególnych latach, ile zostało wydanych środków. No, to są mikroskopijne kwoty, a miasto przy połączeniu z okolicznych gmin w 2015 roku dostało premię, taki bonus w postaci 100 milionów złotych. Wtedy należało te od razu odpady utylizować. To była sprawa z 2015 roku i było wiadomo, wtedy to był koszt około 10 milionów złotych utylizacja. Teraz te kwoty nie wiadomo w jakiej wielkości należy pokryć, plus szkody dla środowiska i długotrwałe jakby tutaj skutki tego pożaru są trudne do oszacowania. Co się stało z gruntem, czy trzeba będzie w jakiś sposób utylizować, co z wodą. Część mieszkańców w przylepie ma studnie głębinowe. Kompletny chaos informacyjny. Mieszkańcy się pytali wczoraj nawet, czy pracownicy z tej ulicy, w której doszło do pożaru, tam są jeszcze inne firmy, tam były kiedyś zakłady mięsne, czy mogą wrócić do pracy, co mają robić? Nie ma żadnej informacji. Nie wiemy, co mamy im odpowiedzieć. Brak decyzji.
To na zakończenie pytanie. Wiadomo, jaka była przyczyna pożaru?
Nie. Nie znamy przyczyny pożaru. Mogło dojść do samozapalenia. Tam były procedury przygotowane przez Straż Pożarną. Była o tym też jakby mowa i była procedura opisana, co w przypadku pożaru. Tam zawsze mogło do tego dojść i w 2020 roku sąd również to potwierdził i nakazał bezwzględnie utylizację odpadów.
I tego nie zrobiono. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
Do widzenia. Pan Dariusz Legutowski był gościem kończącym poranek wnet. Za chwilę wiadomości. Adrianie, czy jesteś gotowy do tego?
Tak, jest już wszystko gotowe, czekamy.
9:01.
W tym wydaniu wiadomości wnet. Kolejne ataki rosyjskich wojsk na Ukrainie. Relacje Dmytro Antoniuka. Konserwatyści wygrali wybory w Hiszpanii. Komentarz Małgorzaty Wołczyk. Dwa drony uderzyły w budynki niedaleko Ministerstwa Obrony Narodowej w Rosji. Adrian Grałek, dzień dobry, zapraszam. Wiadomości wnet. W ciągu ostatniej doby doszło do 35 starć zbrojnych. Ukraińscy żołnierze odparli rosyjskie ataki pod Bachmutem i Awdijówką. Na pozostałych kierunkach utrzymują swoje pozycje. Rosjanie prowadzą ataki lotnicze i ostrzał artyleryjski. Więcej na temat rosyjskich ataków na Ukrainie mówił w poranku wnet Dmytro Antoniuk.
Rakiety typu Onyx uderzyły w Odesy i w obwód Odeski. To są ostrzały i z Morza Czarnego, z rejonu Krymu. Wróg atakuje tam na styku, na granicę obwodów lugańskiego, a charkowskiego. Za ostatni weekend wróg miał postęp około 4-5 kilometrów w głąb naszych pozycji. Toczą się po prostu bardzo zacięte walki.
Mówił Dmytro Antoniuk, a więcej dostępne na wnet.fm. Wybory parlamentarne w Hiszpanii wygrała konserwatywna Partia Ludowa. Poparły ją 33% wyborców, uzyskując 133 mandaty poselskie. Wybory w Hiszpanii skomentowała w Poranku Wnet Małgorzata Wołczyk.
Najprawdopodobniej, i o tym w zasadzie zgodnie mówią wszyscy, Hiszpanów czekają nowe wybory. Chyba raczej w grudniu, z tego co jest wstępnie mowa. Przez sytuację patową, jaka wyniknęła na tej szachownicy politycznej wskutek zderzenia bloków prawicy i lewicy. Czyli właściwie z jednej strony matematycznie rzecz ujmując, to wygrała Partia Ludowa z liderem Alberto Núñez Feijóo. Ale przy obecnym wyniku nie jest ona w stanie stworzyć nawet z Voxem większościowego gabinetu.
Mówiła Małgorzata Wołczyk, a cała rozmowa dostępna na Wnet.fm. Zakończyły się działania gaśnicze w Przylepie w województwie lubuskim, gdzie paliła się hala, w której składowane były substancje chemiczne. Strażacy z pożarem walczyli od soboty. Wczoraj po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubuski Władysław Dajczak przekazał, że pożar hali jest opanowany, a wskaźniki opublikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. W gaszeniu pożaru brało udział około 200 strażaków. Dziś najprawdopodobniej wojewoda zwoła zespół zarządzania kryzysowego, na którym zostaną podsumowane działania. Korfu jest kolejną grecką wyspą, którą pustoszy pożar. Wczoraj władze nakazały ewakuację 5 miejscowości, poinformował portal Greek City Times. Grecka służba komunikacji kryzysowej wydała nakaz ewakuacji miejscowości Santa Meguola, Porta Paliapertwia i Sines. Korfu to kolejna grecka wyspa, na której ogień wymusza ewakuację ludzi. Największe pożary szaleją od kilku dni na Rodos, którą opuścić musiało ponad 30 tysięcy osób. Przebywają tam na wakacjach także Polacy z 5 biur podróży. Greckie władze twierdzą, że była to największa ewakuacja w historii kraju. Rząd w Atenach powołał specjalny sztab kryzysowy, który ma za zadanie kierować akcją ewakuacji zagranicznych turystów. W akcji gaszenia pożarów w Grecji biorą udział także polscy strażacy, którzy pojawili się tam w piątek. Na wczorajszym spotkaniu Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem prezydent Białorusi powiedział, że najemnicy grupy Wagnera mieliby pojawić się w Polsce. Do tych słów na antenie Radia Wnet odniósł się Alej Zarembiuk, dyrektor Domu Białoruskiego w Warszawie.
To, co powiedział, to jest taka propaganda na użytek wewnętrzny dla Białorusi, a takie straszenie, no kto tych Wagnerowców wpuści na wycieczkę, nawet nie do Warszawy czy Rzeszowa, a nawet, nie wiem, do Białej Podlaski czy Kuźnicy Białostockiej, czy Terespola. Polska armia, Polska Straż Graniczna, polskie wojsko jest przygotowane i oni nie przejdą żadnego milimetra polskiej granicy cali. Będą po prostu od razu zlikwidowani.
Mówił dyrektor Domu Białoruskiego Alej Zarembiuk, a całej rozmowy można posłuchać na Wnet.fm. Około 4 nad ranem odnotowano 2 uderzenia dronów w budynki niemieszkalne. Nie ma poważnych uszkodzeń oraz ofiar, przekazał mer stolicy Rosji Siergiej Sobianin. Według moskiewskich służb ratunkowych na Kosmolskim Prospekcie w pobliżu Ministerstwa Obrony znaleziono fragmenty dronów. Kolejna bezzałogowa maszyna uderzyła w centrum biznesowe. Jeden z dronów zaatakował około 500 metrów od budynku resortu obrony Rosji. Według Mediazony w wielu budynkach w Kosmolskim Prospekcie wybite są okna. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jak pisze agencja Reutera, według rosyjskiego Ministerstwa Obrony drony zostały przechwycone i zniszczone przez rosyjską obronę powietrzną.
Wiadomości w net.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie dnia na zachodzie i w południowej połowie kraju także burze lokalnie mogą wystąpić z gradem. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 22 stopni Celsjusza nad morzem, około 30 w centrum do 32 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W nocy zaś zachmurzenie będzie duże i umiarkowane, przelotne opady deszczu i burze lokalnie mogą wystąpić z gradem. Temperatura minimalna od 12 stopni na północnym zachodzie, przez 17 w centrum do 19 na południowym wschodzie.